A senator Jan Rokita.
Jakiś próby szantażu mam wrażenie, dlatego że normalna procedura lustracyjna w Polsce jest bardzo precyzyjnie regulowana. Rzecznik interesu, IPN, Rzecznik Interesu Publicznego, proces lustracyjny, ani Instytut Pamięci Narodowej, czyli profesor Leon Kieres, ani Rzecznik Interesu Publicznego, ani Sąd Lustracyjny nie potwierdza, iż istnieją jakiekolwiek dokumenty dotyczące tej sprawy, które uprawniałyby uruchomienie procedury lustracyjnej. Innymi słowy...
Nie, jak to nie potwierdza? Przecież profesor Leon Kieres powiedział, że będzie śledztwo w sprawie teczki Małgorzaty Niezabitowskiej. Właśnie o to chodzi, że nie wiadomo, czy ta teczka jest w Instytucie Pamięci Narodowej.
Tak, tylko że nie ma takiej sytuacji, w której Instytut Pamięci Narodowej na wniosek Rzecznika Interesu Publicznego przekazałby dokumenty pani Małgorzaty Niezabitowskiej do lustracji. Wtedy byłby proces.
Nie ma potem żadnego powodu.
Tak, ale ona chce się sama lustrować.
W związku z tym żadne procedury nie zostały w tej sprawie uruchomione. W związku z tym należy sądzić, że chodzi o jakąś próbę szantażu. Kto szantażuje panią Niezabitowską? Naprawdę nie wiem, bo skąd mogę to wiedzieć. Natomiast trzeba być bardzo ostrożnym wobec takich prób szantażu i w moim przekonaniu na nie powinna być zgodna, wspólna, bardzo negatywna reakcja. Jest wiadomą rzeczą, że dawni ubecy dysponują jakąś potężną wiedzą, którą wynieśli z dawnego aparatu bezpieczeństwa, którą mogą dowolnie w dowolnym momencie manipulować. To jest niestety cena za to, że... To jest też cena za to, że niestety na przełomie 89 i 90 roku już pod rządami Solidarności pozwolono bezkarnie tę dokumentację po pierwsze niszczyć, po drugie wynosić. A za to się będzie płacić przez bardzo długie lata. Jeden z największych błędów obozu Solidarności.
No dobrze, ale czy premier Tadeusz Mazowiecki pozwolił wynosić teczki?
Dokładnie.
Panie pośle, o czym pan mówi? Czy pozwolił niszczyć, palić?
Pani redaktor, tak. Tak, odpowiedź brzmi tak.
To proszę powiedzieć, kto pozwolił niszczyć teczki? Niech pan wymieni nazwisko.
O niszczeniu dokumentacji Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od jesieni 1989 roku było dokładnie wiadomo w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym.
Zniszczenie IV Departamentu Kościelnego odbyło się za akceptacją czynników rządowych.
Fragmenty dokumentacji w tej sprawie były przynoszone do komisji, którą ja kierowałem wtedy w Sejmie. W tej sprawie osobiście informowałem i premiera Tadeusza Mazowieckiego i jego najbliższych doradców i niestety dopóki w tej sprawie na początku stycznia wraz z moją kierowaną przeze mnie wtedy komisją nie zrobiłem publicznej karczemnej awantury, to mielenie w Konstancinie tej dokumentacji trwało. Istnieje praktyczna, historyczna pewność, że działo się to za wiedzą i akceptacją ówczesnych władz państwa.
Że mielenie trwało, to pamiętam, robiłem reportaże z Konstancina, gdzie się mieliło dokumenty.
Właśnie, więc to nie jest żadne zaskoczenie.
Ale jeśli można, panie rektor, mi się wydaje, że najważniejsza w tej sprawie to jest odpowiedź na pytanie, czy ta sprawa związana z oskarżeniami pod adresem pani Niezabitowskiej, to jest element naszego dzisiejszego pejzażu i czy to jest element tego czarnego PR-u, który w Polsce jest wyraźnie widoczny, który ma odciągnąć uwagę od, moim zdaniem, istoty sprawy Orlenu, bo mamy do tego szamba się wrzuca takie różne granaty, które mają narobić wiele ubocznego zamieszania. Czy to już jest zorza przyszłości, bo też można podejrzewać, że postawienie zarzutu twarzy rządu mazowieckiego, to już jest element przyszłej rozgrywki, po przyszłych wyborach, no bo to te elity powrócą do władzy. I kto tam chce mieszać i dlaczego? Mnie się wydaje, że tej drugiej możliwości też nie można wykluczyć, że to już jest zapowiedź przyszłych wewnętrznych rozgrywek, zwłaszcza, że jeśli chodzi o lewą stronę, to ona rzeczywiście w moim zdaniem w zły sposób sprawę lustracji lekceważy, bagatelizuje. Tam taki zarzut jest raczej powodem do chwały niż dyskwalifikuje swoim środowisku.
Dobrze, ale dlaczego pozwolono na niszczenie i na wynoszenie teczek?
Ja nie wiem, czy to było tak, że pozwolono. Przecież pamiętajcie państwo,
że minister
spraw wewnętrznych pojawił się, natomiast cała struktura, byli wiceministrowie, ta cała struktura to byli przecież dawni funkcjonariusze, dawni urzędnicy. I zanim ta rewolucja 89 roku w sensie kadrowym i takiej podległości wykonywania poleceń dotarła, nie wiem, do wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych, to chyba sporo czasu minęło. To też było tak, że ci ludzie nie byli kontrolowani. Po prostu nie byli kontrolowani i reprezentowali jeszcze starą epokę.
No tak, ale pan powiedział tak, jakby to był układ z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, że my rządzimy, ale pozwalamy wam na to, żebyście niszczyli, wynosili teczki. Tak zrozumiałam pana Jana Rokitę, tak?
No, było dokładnie tak, że dopóki do ministra Rakowiecką, nie pamiętam w tej chwili daty,
W maju 90 roku
nie wkroczył Krzysztof Kozłowski, to do tego momentu całe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, cała Jakowiecka była pod władzą Kiszczaka, Pudysza, Czubińskiego et consortes i robili tam po prostu co chcieli.
No tak, ale nie można oskarżać Tadeusza Mazowieckiego, że on im pozwalał.
Ale ja o nic nie oskarżam.
No, ale
ja tylko...
Pana słowa zabrzmiały jak oskarżenie, że Tadeusz Mazowiecki miał układ redaktor, z Kiszczakiem
pani
i
pyta, pani pyta, ja odpowiadam. Ja osobiście informowałem, ponieważ dostałem w tej sprawie dokumenty, o czym pisze w swojej książce Tadeusza Mazowieckiego, o tym, że taki proces ma, rację, ma miejsce i... premier Tadeusz Mazowiecki zgodnie z kompetencją poprosił mnie o to, żebym rozmawiał w tej sprawie z generałem Kiszczakiem, zrezygnowałem.
Ja tylko zapytam się pana Siemiątkowskiego. Generał Kiszczak też niszczył? Za jego przyzwoleniem było niszczenie i wynoszenie teczek?
Nie ma żadnej instrukcji, która by ewentualnie wskazywała, że była to zorganizowana akcja, to znaczy, że ktoś wydawał polecenie, zostało to na piśmie udokumentowane. Tylko podejrzewam, że była taka atmosfera, znaczy była to atmosfera, którą bym tak określił, że to zaobserwowałem w momencie, jak przekazywaliśmy materiały do Instytutu Pamięci Narodowej. To wszystko, co było zarchiwizowane, to znaczy to, co nie było w bieżącej pracy wykorzystywane, to w zasadzie w dużym procencie, 80-90% mniej więcej, ocalało i jest. To znaczy, gdybyśmy chcieli sięgnąć do akt, które by odzwierciedlały skład osobowy źródeł zarówno kontrwywiadu, jak i wywiadu z lat 60., wczesnych 70., to się zachowało. To wszystko, co było w bieżących aktach, to znaczy, było w szafach, krótko mówiąc, oficerów, bądź w tych podręcznych, które były wykorzystywane, było w dużym stopniu przetrzebione pod jednym kątem, no jednym kątem, który jest łatwy do odczytania. Dobrze wyszkolony oficer jest zawsze zobowiązany chronić za wszelką cenę swoje źródło. W związku z tym, w momencie, gdy to nie było zarchiwizowane, nie było zewidencjonowane, gdzie bardzo trudno jest odnaleźć ślady, że te w ogóle akta istniały, podejrzewam, że oficerowie przed poleceniem zarchiwizowania, bo było takie polecenie, oddawali materiały drugo, trzeciorzędne, a to, co było najwartościowsze, jeżeli mieli etykę, którą wynieśli ze szkolenia, że trzeba zachowywać źródła, to niszczyli, albo jako gleb własnego bezpieczeństwa wynosili na zewnątrz. Czyli to nie była forma akcji żadnej zorganizowanej, tylko była to logika pewnej kultury, jak powiem, korporacji, w której funkcjonowali.
Nie, no myli się pan,
Jarosław Kaczyński
nie,
teraz.
Nie znajdzie dowodów na to, że to panie, akcja była.
Jarosław Kaczyński.
No pan tutaj jednak na pewno przesadza, na pewno nie jest tak, że na przykład akta biura politycznego, które jak można sądzić były skrajnie kompromitujące, zostały zniszczone.
Ale mówimy o aktach MSW.
Z powodów kultury korporacyjnej były tego rodzaju decyzje. Jestem przekonany, że były też tego rodzaju decyzje. Jeżeli chodzi o MSW, ja przypomnę też, że były też takie momenty w historii, bo też warto o tym w tym momencie pamiętać, kiedy to znaczna część obozu solidarnościowego głosiła chwałę Służby Bezpieczeństwa i tych oficerów, którzy niszczyli akta. No przypomnę tą kampanię 92 roku przeciwko Olszewskiemu, przeciwko lustracji, tą chorobę, która wtedy wybuchła w bardzo różnych miejscach, jeżeli ktoś nie wierzy.
Ale Macierewicz wtedy miał rację, panu.
Ale niszczenie akt to chyba nikt publicznie nie pochwalał, bo to było kryminalna sprawa.
Nie, wie pan, to jest tak, ja pamiętam do dziś dnia artykuły w Gazecie Wyborczym o bohaterskim oficerze Służby Bezpieczeństwa, który właśnie niszczył wszystkie akta i żadnych swoich współpracowników w żadnym razie by nigdy nie wydał i tak dalej, i tak dalej. Były takie czasy i to nie warto o tym w tej chwili zapominać. Natomiast najważniejsze jest to, co to dzisiaj oznacza, jeżeli to w ogóle coś oznacza, więc jeżeli założymy, że to nie jest jakiś tam fatalny zbieg okoliczności, jakiś wariat i tak dalej, to i to coś oznacza, to jest po prostu nie próba podjęcia jakiejś rozgrywki wewnątrz obozu solidarnościowego, bo on w tej chwili ponownie po wielkich zmianach dochodzi do władzy, z tego względu, że przy całym szacunku dla pani Niezabitowskiej to naprawdę nikt by nie miał dzisiaj żadnego powodu, żeby się nią zajmować. Tylko to jest z drugiej strony, jak można przypuszczać, próba powiedzenia pewnej grupie ludzi, że albo nas w tym momencie zagrożenia będziecie popierać, a macie przynajmniej niektórzy z nich jeszcze bardzo znane nazwiska i uchodzicie za autorytety, albo też będziecie mieli ciężkie kłopoty, no to tak jest.
Ale to pan potwierdza moją tezę, czyli bo to są nazwiska z waszego obozu.
Janusz Wojciechowski.
To samo, tak, tylko że szantaż nie jest, tak jak ja zrozumiałem pańską sugestię, z naszego obozu, tylko szantaż jest z tego obozu, który dzisiaj przegrywa.
Ale ja bym jednak wrócił do słów pana posła Rokity, no bo padły w tym programie dzisiejszym słowa bardzo ważne, bo to, że był były palone, niszczone akta, to wszyscy wiemy doskonale. I z tego, co pamiętam, były nawet jakieś procesy o to i ktoś tam został skazany.
Generał Buła.
To natomiast dzisiaj usłyszeliśmy... Tak,
jeszcze jesteś funkcjonariuszem MSW.
Natomiast dzisiaj usłyszeliśmy, że odbywało się to za wiedzą, zgodą ówczesnego premiera. No to
nie,
jest,
no nie słyszeliśmy tak.
Panie pośle,
nie.
Tak to można było zrozumieć.
Tak można było zrozumieć, bo pan...
Jeżeli by rzeczywiście tak było, jeżeli by premier tolerował tego typu działania, to przyzwalał na nie, no to dopuścił się przestępstwa. Zdaje się, że przedawnionego już. Ale to tę sprawę należałoby wyjaśnić. To nie jest rzeczywiście sprawa tylko pani Niezabitowskiej.
Była wielokrotnie rozpatrywana i ani razu o panu Mazowieckim nie mówiono w tym kontekście.
W każdym razie prokuratura powinna się zająć sprawą niszczenia, wynoszenia akt.
Panie ministrze, jak ktoś jest premierem, to albo jednak ma elementarną kontrolę nad tym, co się dzieje w jego aparacie, w tym także aparacie MSW, albo się po prostu podaje do dymisji.
Ale pan sam pamięta, jak pan wtedy łączył SD, ZSL i OKP do stworzenia rządu. No to był rząd.
Ja też sam pamiętam,
nie
jak
wszystko
proponował...
było pod kontrolą Solidarności.
Ale ja też sam pamiętam, jak proponowałem, żeby jednak był w Urzędzie Rady Ministrów sekretarz stanu do spraw MSW poza Kiszczakiem i z obozu solidarnościowego, jak usłyszałem, że nie, to nie powinno tak być, bo wtedy zepsują się stosunki z Kiszczakiem.
Więc dobrze, jeszcze jedno zdanie, to znaczy sprawa lustracji pani Niezabitowskiej jako osoby prywatnej w tej chwili jest rzeczywiście jej własną sprawą, natomiast... Sprawa szantażowania jej tymi teczkami jest już sprawą publiczną i tutaj powinno się odbyć śledztwo z urzędu przeprowadzone przez prokuraturę. I sprawa, o której mówi pan poseł Rokita, więc domniemane tolerowanie przez premiera tej sytuacji też powinno być zbadane w tym śledztwie.
Dobrze, panowie, teraz...
A się dziwię, że pan mecenas Giertych nie powiedział panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, panie prezesie, że to wszystko jest wina Magdalenki. Wszyscy jesteście za to winni.
A ja mam... Czy panowie widzieli życie z kropką, w życiu z kropką, od dwóch dni, przepraszam.
Pani redaktor.
Chciałam coś powiedzieć. W życiu z kropką od dwóch dni są publikowane zdjęcia z Wigilii 95 roku. Na tych zdjęciach widzimy panią Jolantę Kwaśniewską, pana Kunę, pana Żagla, pana Edwarda Mazura, Dariusz Szymczycha.
No są takie zdjęcia.
Takie
zdjęcia. Cieszę się bardzo, że pani redaktor popularyzuje ten niskonakładowy dziennik. No ja chcę powiedzieć, że jest to jakieś spotkanie, które zapewne było w roku 95. Spotkanie, które nie było organizowane przez panią Kwaśniewską. Pani Kwaśniewska, ani państwo Kwaśniewscy nie utrzymywali żadnych stosunków towarzyskich z panem Kuną czy z panem Żaglem. To była jakaś wigilia, gdzie pani prezydentowa, wtedy żona prezydenta elekta, łamie się opłatkiem, ale to przecież jest piękny polski zwyczaj. I tyle można powiedzieć. To spotkanie było zupełnie przypadkowe i nie świadczy o żadnych szczególnych kontaktach. Natomiast chcę zwrócić uwagę i osadzić całą sprawę, w jakim sosie może zdarzeń. To był chyba 95 rok, jak pisze Życie. No wtedy, jak rozumiem, Urząd Ochrony Państwa bardzo się interesował tak zwaną sprawą Olina. Być może interesował się panem Kuną, panem Żaglem. I aż dziwne, że urząd, który jest odpowiedzialny za ochronę państwa wtedy, nie powiadomił pani Kwaśniewskiej, żony prezydenta elekta, że ma zaproszenie na spotkanie, w którym nie powinna uczestniczyć z powodu udziału pewnych osób. Od tego są te urzędy, aby informowały o potencjalnym zagrożeniu, bo ludzie publiczni, polityczni nie znają każdego z obywateli Rzeczpospolitej, nie wiedzą, co kto ma za uszami albo nie ma za uszami. Ja się dziwię, że wtedy
pani
takiego ostrzeżenia nie przekazano.
Tak wszędzie na zaproszenie się dzieje.
No, otrzymała zaproszenie nie od pana Kuna, nie od pana Kuny, nie od pana Żagla, tylko od innej osoby. Ci panowie tam zapewne byli.
Od jakiej osoby?
Od innej osoby.
A kto był organizator?
I tyle musi państwu wystarczyć, bo ja sam tyle wiem.